Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Andrzej Tomaszewski. Panie Stanisławie, pragnę zapytać, co Pan sądzi o nowym ambasadorze USA w Polsce. Moim skromnym zdaniem to krok w kierunku rozpoczęcia realizacji roszczeń żydowskich wynikających z niechlubnej ustawy 447. W tej sytuacji chyba tylko wybór Grzegorza Brauna na prezydenta Polski mógłby te zapędy jakoś powstrzymać, gdyż nie sądzę, aby któryś z pozostałych kandydatów na to stanowisko, gdyby wygrał wybory, byłby w stanie zawetować odpowiednie ustawy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Z góry dziękuję za odpowiedź i dużo zdrowia życzę. Ja nie jestem pewien, czy jakiekolwiek ustawy będą tutaj potrzebne, bo już ta ustawa 447 to została uchwalona i podpisana przez prezydenta Trumpa w 2018 roku. Polskie ówczesne władze nawet palcem nie kiwnęły, żeby temu zapobiec. Nawet palcem nie kiwnęły. No i nie wiem, czy tutaj Grzegorz Braun dałby radę, że miałby odwagę tam się na to porwać, to no, chętnie w to wierzę. Natomiast nie wiem, czy by to coś dało. Nie wiem, czy by to coś dało, bo jak pokazuje przykład Strefy Gazy, Żydowie działają prawem i lewem, per fas et nefas. W związku z tym nie wiem, czy by się liczyli w ogóle z opinią tutaj głupich gojów tubylczych. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, dziś pytam pana jako prawnika. Czy jest możliwe naprawianie praworządności zgodnie z prawem, które wcześniej zostało zdewastowane? Czy Bodnaryc nie jest zalecaną przez pana drogą na skróty? Czy widzi pan jakikolwiek sposób osiągnięcia tego celu, którego nie dałoby się zakwestionować? No, Bodnaryc nie jest żadną drogą na skróty. Bodnaryc oznacza faworyzowanie jednej szajki, na przykład sędziów, kosztem drugiej szajki, która jest posądzana, nie wiem czy słusznie, o lojalność wobec obozu dobrej zmiany, czyli Jarosława Kaczyńskiego. I to jest kryterium, to nie jest żadna droga na skróty, to jest po prostu partyjniactwo w najbardziej obrzydliwej postaci. Droga na skróty to była taka, gdyby jakiś generał aresztował jednych i drugich, tych wszystkich sędziów rozpędził na cztery wiatry, a potem, znaczy nawet ich nie rozpędzał, bo to potem by trzeba było by ich zbierać do obozów filtracyjnych, no i tam ich przepuszczać przez, że tak powiem, maszynkę do mięsa, żeby się przekonać, który czym dyszedł. No i ewentualnie odtwarzać i to, a poza tym z nowych zupełnie ludzi. Jest tych absolwentów studiów prawniczych od groma, więc myślę, że gorzej by nie było, gdyby starych krętaczy zastąpiono takimi młodszymi. Oni też by kręcili, tylko w trochę inny sposób. Drugie pytanie. Jak ocenia pan nowego ambasadora w Polsce? Czy nie westchnął pan, pani Mosbacher nie była taka zła? Jeszcze jedno. A, to zaraz, bo to druga część. Ja uważam, że tutaj już mówiłem, że ma to swoje plusy dodatnie i ujemne. Pan Tomasz Rose ma poglądy na prawo od prezydenta Trumpa. Jest to rzadki przypadek, ale jak się okazuje, możliwy. No i w związku z tym, gdyby to takim ambasadorem w Warszawie był jakiś głupi goj, no to Judenrat Gazety Wyborczej zrobiłby z niego marmoladę. Ale w sytuacji, kiedy on jest Żydem, i to, że tak powiem, z pierwszorzędnymi korzeniami, to gdyby Judenrat chciał robić z niego marmoladę, to pan redaktor Michnik Tak jak mówiłem, dostałby faksem z Tel Awiwu wiadomość. Wiecie, rozumiecie, Michnik. Wyście się chyba pomylili. Jak się nie opamiętacie, to będzie z wami brzydka sprawa, zrozumiano? No i tu po takiej reprymendzie to Judenrat by się zreflektował. Kto wie, czy nie korzystając z mądrości etapu, zacząłby się podlizywać panu ambasadorowi Rose. No to wtedy jedną korzyść by Polska, że to całe lewactwo mikrocefalowe straciło busolę ideologiczną. Też by się zaczęło podlizywać panu ambasadorowi. No to to jest plus dodatni. Natomiast plus ujemny to jest taki, że no, ustawa 447, obawiam się, że zacznie nabierać rumieńców. No i trzecie pytanie. Jeszcze jedno. Wyspa Zajęcza, rosyjski zajaczy astrof, o której pan często wspomina, nie znajduje się w Arktyce. To wyspa na Newie w Petersburgu od wyspy Piotrogrodzkiej oddzielona jest od strony północnej kanałem Kronwierskim, ponad którym wyspy połączone są dwoma mostami. W 1703 roku Piotr Wielki rozpoczął na niej budowę twierdzy Pietropawłowskiej. Podczas czerwonego terroru wyspa była miejscem masakry przeprowadzanej na drogach państwa, ale to nie morskie ptaki się tym zajmowały. Czyżby pańska opowieść dotyczyła jakiejś innej wyspy? Tak jest, proszę pana. Dotyczy ona wyspy Zajęczej na Morzu Białym. Na Morzu Białym, w archipelagu Wysp Sołowieckich. To tam ten kontyngent chłopów, tylko już nie pamiętam, bo tam są dwie wyspy Zajęcze. Jedna tak zwana Wielka Wyspa Zajęcza i druga Mała. To nie wiem, na którą ten kontyngent chłopów został wysłany i zostawiony tam na niej. No i tam już tych chłopów nikt nie mordował, to oni sami zginęli po prostu z głodu, pragnienia i tak dalej, z zimna, i morskie ptaki resztę dokończyły. Więc rzeczywiście jest druga wyspa Zajęcza na Morzu Białym w archipelagu Wysp Sołowieckich, także to proszę przyjąć to do wiadomości. Jak pan nie wierzy, to niech pan sprawdzi w Atlasie. Sebastian Sikorski. Panie Stanisławie, niestety nie jestem na bieżąco z pańskimi felietonami, cykielami itp. Także jeżeli miałby pan powtórzyć, odpowiadając na moje pytania, to bardzo proszę się rozwlekle powtórzyć. Pierwsze. Czy odezwie się pan z jakimiś sugestiami do amerykańskiej Polonii w związku z coraz trudniejszą i coraz bardziej dynamiczną, złą sytuacją w Polsce? No odezwałem się, odzywałem się. Tam poruszyłem, że tak powiem, niektóre osobistości polonijne. No i nie wiem, czy to da jakieś rezultaty, czy nie. No bo ja mogę tylko tam... A zresztą muszę powiedzieć, że spotkało się to z takim żywym i pozytywnym odzewem, więc może coś z tego będzie. Drugie. Martwię się, że niedługo zostaną aktywowani ukraińscy agenci, najemcy Niemców, a może nawet Rosjan w celu dalszej destabilizacji Polski. Sam Leszek Miller obawia się włączenia aktywistów ukraińskich w proces wyborczy w maju w związku z panią Panczenko. Jak pan widzi w tym kontekście dalszą pracę nad rozbiorem Polski przez najbliższe pół roku? No moim zdaniem to ukraińska diaspora na 100% zostanie w tym celu wykorzystana, tylko jeszcze nie wiemy przez kogo i jak. Ale że Wołynka nam grozi, nie tam jakaś ingerencja w proces wyborczy, to tam w końcu mała szkoda, krótki żal. Natomiast Wołynka nam grozi. Ja się tego obawiam, bo jeżeli będziemy tu mieli 2 miliony, a może 2,5 miliona diaspory ukraińskiej, to częściowo uzbrojonej i, że tak powiem, zaprawionej w bojach, no to kto tam im stawi czoła? Przecież nie nasza niezwyciężona armia, nie te panienki tam z tych, no. Trzecie pytanie. Rumuni mają coraz większy kryzys zaufania do państwa, partii, mediów i czegokolwiek, co jest związane z ich duopolem politycznym. Czy widzi pan pewne podobieństwa w nastrojach społecznych w Polsce do tej sytuacji? Oczywiście my mamy inny kryzys, więc chodzi mi o zwiększenie się areału gruntu pod prawicowy głos w naszym kraju, a nie wystrzału hashtagu na TikToku typu Georgescu Brown. No niech pan tak lekceważąco o tym Georgescu nie mówi. My mamy identyczny konflikt. Tylko różnica jest taka, że Rumuni już, nie wie, mają dosyć tego duopolu politycznego, a my nie. Przecież niech pan popatrzy, jak się wszyscy rajcują tą operę mydlaną z tym zamachem stanu. Mało jaja nie zniosą. I to ta socjotechnika zdaje egzamin u nas, ale to już Otto Magnus von Stackelberg w XVIII wieku w raporcie do Katarzyny napisał, że Polacy, to wolność polska przekształciła się w kult działań pozornych i to zdaje się Polacy mają upodobanie do działań pozornych, a poza tym niezależnie od tego to i w Rumunii i u nas jest forsowany model demokracji kierowanej, a nie demokracji spontanicznej. Pan Olgierd Mularek. Panie redaktorze, wobec zawieszenia prokuratora Ostrowskiego przez ministra Bodnara, co pan sądzi o zawiadomieniu prokuratury przez prezesa Święczkowskiego o pełzającym zamachu stanu? No i jak pan ocenia działania aparatu państwowego wobec księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości? No cóż, no, to ja uważam, że to jest to zawiadomienie prokuratury przez prezesa Święczkowskiego pełzające zamachu stanu i to zawieszenie prokuratora Ostrowskiego, to jest opera mydlana. To jest opera mydlana, która ma na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od spraw, od tym, że za chwilę państwa nie będziemy mieli, jak tutaj Ukraińcom dobrze pójdzie. Jeśli chodzi o księdza Michała Olszewskiego, no to ja nadal nie rozumiem, tu się przyznaję, o co on jest oskarżany. Bo jeżeli tam były nieprawidłowości przy przyznawaniu tej dotacji dla niego i tego jego przedsięwzięcia, no to urzędniczki to zostawiam, bo nie wiem, jaka ich rola tutaj w tym wszystkim była. Ale jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to one mogły być tylko po stronie tego, kto mu te forse przyznawał, a nie po stronie księdza Olszewskiego, dlatego że on nawet tego projektu nie ukończył, co cała Polska mogła zobaczyć na ekranach telewizoru. Więc mówienie, że on tam wydał jakieś pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem, nie ma żadnego pokrycia w faktach, bo skąd kto może wiedzieć w sytuacji, kiedy inwestycja nie jest ukończona, czy pieniądze zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, czy nie. A czy prawidłowo mu zostały przyznane, czy nie, to nie jego sprawa. Za to powinien odpowiadać ten, kto mu przyznał pieniądze. Ale to nie były dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to nie one chyba decydowały o przyznawaniu mu tych pieniędzy. One tylko wykonywały jakieś tam, nie wiem, zbierały jakieś papiery i tam, nie wiem, co tam robiły. Także nie bardzo rozumiem, o co ten ksiądz, no moim zdaniem jego sprawa ma charakter taki rykoszetowy. Chce się kogoś ustrzelić, ale tego kogoś jeszcze ustrzelić nie można, bo nie ma przeciwko niemu dowodów, no to się bierze księdza Olszewskiego do aresztu wydobywczego. Może coś wychlapie. On na razie chyba niczego nie wychlapał. Pan Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Czy w lutym 2022 roku możliwe było zajęcie stanowiska w sprawie wojny na Ukrainie, takiego jakie zwykle zajmuje prezydent Erdogan wobec wojen w krajach ościennych, czyli zażądać grubych miliardów dolarów od sennego Józia Sleepy Joe, tak Bidena nazywa prezydent Trump, za użycie polskiej przestrzeni powietrznej, lotniska w Jasionce czy zasobów kraju przez sojuszników z NATO do monitorowania sytuacji i niesienia pomocy walczącej Ukrainie. Ostatnio prezydent Trump pragmatycznie zażądał bogactw naturalnych od Ukrainy za udzieloną pomoc. Prezydent Zełenski o dziwo przyznał mu rację, pokazał mapkę, co gdzie jest, co jest tam i gdzie do wzięcia. Czy sądzi pan redaktor, że na tej mapce były też uwzględnione polskie interesy? Ależ absolutnie nie. Dlatego, że Polska 2 grudnia 2016 roku, a więc jeszcze przed wojną tą pełnoskalową w lutym 2022 roku, podpisała z Ukrainą umowę, która obawiam się, że do tej pory nie została wypowiedziana, na podstawie której Polska się zobowiązała do nieodpłatnego, i to jest tam expressis verbis zapisane, nieodpłatnego udostępniania Ukrainie zasobów całego państwa. No to jakie polskie interesy? Polska na Ukrainie nie ma żadnych interesów. Amerykanie to co innego. I tu Zełenski, a co miał zrobić? Niechby tylko podskoczył Trumpowi. To jest jego jedyna tutaj nadzieja. To, bo on na wszystko się zgodzi. To się będzie nazywało, że Ukraina umocniła swoją suwerenność. No, tak to jest. Ale tu mówiłem, że państwa się dzielą na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Polska niestety należy do grupy państw pozostałych, co właśnie widać na tym przykładzie. Pytanie drugie. Czy dowiemy się, kto lobbował za tym, by w 2016 roku na mocy ustawy Polska za darmo udostępniła swoje zasoby Ukrainie i czy uda się pociągnąć do odpowiedzialności te osoby? Na ciągłe wizyty premiera Camerona w Warszawie w tamtej dekadzie zwrócił uwagę Grzegorz Braun. Wielu z nas pamięta te słowa premiera Johnsona z początku wojny, że w razie czego Anglia przyjdzie nam z pomocą, jak zawsze. Czy Brytyjczycy też stoją w tle owych zmian legislacyjnych i ściągania niebezpieczeństwa na Polskę, jak w 1939 roku? Jestem pewien, że tak jest. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj rozliczenia, tam jakieś nawet pana Nawrockiego za jakieś apartamenty w tym Muzeum II Wojny Światowej, tam chcą rozciągnąć na łożu Prokrusta. A na temat umowy z 2016 roku żadna swołocz się nie zająknie. Ani z obozu dobrej zmiany, ani z obozu zdrady i zaprzaństwa. To jest poza, że tak powiem, wszelkimi jakimikolwiek rozliczeniami, bo tutaj obydwie strony tutaj nawet się o różnicę łajdactwa nie mogą spierać, tak jak to robią w wielu przypadkach, bo tu łajdactwo jest identyczne. Pytanie trzecie. Czy kroki podjęte przez Trybunał Konstytucyjny i prokuratora Ostrowskiego przy aprobacie prezydenta Dudy mogą stanowić pewne narzędzia prawne do zainicjowania interwencji zbrojnej sojuszniczych armii i aresztowania wierchuszki Volksdeutsche Partei na mocy ustawy nr 1066? Pozdrawiam serdecznie, życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia oraz obfitości wybornego wina na pańskim stole, niczym na weselu w Kanie Galilejskiej. i radosnego biesiadowania w gronie zacnych przyjaciół nie mogą stanowić żadnej podstawy. Jeszcze raz powtórzę, że ta cała historia, Trybunał Konstytucyjny, prokurator Ostrowski, tu Volksdeutsche Partei i pan Bodnar, to są wszystko elementy opery mydlanej, której celem jest zamydlenie nam oczu. To wszyscy wiedzą, sojusznicze armie, dowództwa sojuszniczych armii o tym wiedzą i absolutnie ani im w głowie tutaj aresztować Volksdeutsche Partei. A po co? Im bardziej, im większy burdel w Polsce, tym lepiej dla sojuszniczych armii, prawda? I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem. Do następnego cyklu.